Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wysp owczych Faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Estyrland z facebookowego profilu Polonia Farerska opowiadamy o najbardziej tajemniczym archipelagu w Europie. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu Wyspy Owcze bez tajemnic. Witają Was
Kinga Esturland
i Łukasz Łach. Bardzo nam miło. Dzisiaj będziemy podejmować temat, wydaje nam się, że dość ciekawy, szczególnie przed rozpoczynającym się wkrótce letnim sezonem. Miejmy nadzieję, że wpuszczą nas na Wyspy Owcze. Mocno w to wierzymy. Dzisiaj będziemy mówić subiektywnie o największych atrakcjach turystycznych na archipelagu i opowiemy Wam też o naszych doświadczeniach, o naszych wrażeniach po prostu z tego miejsca i chyba będziemy mieć w niektórych przypadkach różne zdanie, prawda, Kinia? Co sądzisz?
Myślę, że tak i bierzemy tutaj na warsztat takie sztandarowe farerskie miejscówki, także nie będzie tutaj żadnego secret levelu, będą takie same topowe atrakcje, także na pewno jeżeli wybieracie się na Wyspy Owcze po raz pierwszy, to w te miejsca będziecie kierować swoją uwagę i dlatego chcemy o tym porozmawiać, powiedzieć Wam, czy warto, jak sami czuliśmy się w tych miejscach, czy one nas rozczarowały, czy zachwyciły. Tak więc zapraszamy na nasz subiektywny przegląd takich topowych farerskich miejscówek.
I od razu zaczynamy od Mykines. Mykines, czyli największa, chyba najbardziej znana wyspa, która wszystkim, którzy w ogóle szukają jakichkolwiek informacji o Wyspach Owczych, na pewno pozytywnie się kojarzy, dlatego że wpisując Wyspy Owcze w wyszukiwarkę, na pewno pokazują się jakieś foty z wysp, właśnie z wyspy Mykines. To jest ptasi raj, miejsce przepiękne pod wieloma względami, nie tylko największa kolonia maskonurów na północnym Atlantyku, ale też niesamowite wybrzeże, piękne krajobrazy, widok na ogon wysp południowych, niesamowita latarnia, mnóstwo ciekawych rzeczy, zresztą samą atrakcją jest też w ogóle dostanie się na Mykines, prawda? Ten rejs łódką, gdzie przepływa się obok Tindhólmur, niesamowite wrażenie. Dobrze, to może zacznę tym razem ja, Kiniu, bo to zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc, chociaż mój stosunek do Mykines się troszeczkę zmienił, bo kiedy pierwszy raz byłem na Mykines, a byłem w 2008 roku, czyli podczas mojego drugiego wyjazdu na Wyspy Owcze, doświadczałem to miejsce praktycznie, może nie w pojedynkę, byłem wtedy z dwoma przyjaciółmi i byliśmy po prostu jedynymi turystami tam na miejscu, byliśmy we trzech, więc obraz tego miejsca był zupełnie inny. Teraz, kiedy Wyspy Owcze postawiły jednak na turystykę i ten przemysł turystyczny, można powiedzieć, wybuchł, to miejsce wygląda zupełnie inaczej i możecie się spodziewać, będąc na Mykines, że będziecie doświadczać tej wyspy z 300 innymi turystami i to już jest zupełnie inny odbiór. Zresztą przez to, że to miejsce stało się tak popularne, wprowadzono szereg ograniczeń, które też chyba niepozytywnie wpływają na odbiór tego miejsca, ale wszystko po to, żeby je chronić, bo turystów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze została wprowadzona opłata za wejście na szlak, która w tym momencie wynosi 250 koron. Po drugie, nie można swobodnie już przemieszczać się po Mykines, można chodzić tylko i wyłącznie wyznaczonymi szlakami. No i to też jest chyba w jakiś sposób niefajne. Niefajne z mojej perspektywy, bo wiem, jak to wyglądało kiedyś. Ale miejsce na pewno jest warte odwiedzenia, bo to nie tylko, tak jak powiedziałem, niesamowite miejsce, żeby obserwować maskonury, które są na wyciągnięcie ręki. Islandia jest pod tym względem przereklamowana. Można powiedzieć, że Islandia zabrała maskonury wyspom, o czym nie sądzisz?
Tak, zgadzam się.
Ale to nie tylko maskonury, bo są tam też głuptaki. To jedyne miejsce na Wyspach Owczych, gdzie gniazdują głuptaki. To są bardzo duże, białe, o białym umaszczeniu ptaki, które w niektórych miejscach szybują po prostu na wysokości Waszych oczu. Więc warto odwiedzić to miejsce pod wieloma względami. I nie widzę praktycznie, pomimo tego, że okej, turystów jest dużo, nie widzę kontrargumentu dla tej decyzji. Co Ty o tym sądzisz? Mhm.
To znaczy, zgadzam się z Tobą, Ty zresztą jesteś takim ekspertem od Mykines, ja nie znam drugiej osoby, która by w sezonie turystycznym była tam częściej niż Ty, jesteś na Mykines praktycznie co tydzień, ja byłam na Mykines zaledwie 3 razy w życiu. Dla mnie, jeżeli chodzi o jakiś minus, jeżeli mogę tutaj jakąś taką ciemną stronę Mykines przywołać, to jest to wyspa dosyć taka dla mnie ciężka kondycyjnie. Ja jednak jako osoba zmagająca się z nadwagą uważam, że pokonanie tych wszystkich najpierw stopni sportu do wioski, a następnie jeszcze podejście pod górkę, żeby w ogóle wejść na szlak do latarni, potem dojście do latarni, no to przyznam, że jest to dla mnie jakieś tam wyzwanie kondycyjne. Dlatego osoby, które nie są w pełni mobilne, poruszają się, nie wiem, o kulach, czy mają właśnie jakieś takie no, problemy natury kondycyjnej, to jednak powinny się zastanowić tak do końca, czy Michines to jest impreza dla nich. Ja szczerze mówiąc najmilej wspominam taki wypad na Michines, kiedy to lecieliśmy helikopterem na Michines i chociaż to już to podejście sportu do wsi miałam tak naprawdę zaliczone. Natomiast zgadzam się, że maskonury są fantastyczne na wyciągnięcie ręki i też jeszcze pamiętam Michines z czasów, kiedy nie było tam tak dużo ludzi. Także niestety liczba turystów już dawno, dawno przerosła liczbę stałych mieszkańców, co jest oczywiście bardzo, bardzo przykre. No ale na pewno jest to wyspa, którą trzeba odwiedzić. Pamiętajmy tylko, żeby nie odwiedzać Michines w ostatni dzień naszego pobytu na Wyspach Owczych, ponieważ może się zdarzyć, że tam utkniemy, no i wówczas nie zdążymy na nasz samolot powrotny na kontynent.
Dokładnie tak. Michines może być pułapką, dlatego że nigdy nie ma pewności, że łódka, która was przywiezie na Michines, też po was wróci. To wszystko zależy od pogody. I na dobrą sprawę nie ma sposobu, żeby sensownie to sprawdzić, żeby mieć pewność, wsiadając na łódkę, żeby mieć pewność, że łódka po was wróci. Odnosząc się do tego, co powiedziała Kinga, do kwestii kondycyjnych, na pewno szlak z samej miejscowości do latarni zajmuje około 1,5 godziny, jeżeli się nie zatrzymujecie, a nie jesteście w stanie się nie zatrzymywać, dlatego że tam cudownych miejsc jest mnóstwo, to jest około 500 metrów przewyższenia. Tak to chyba trzeba liczyć, więc jest to jakiś wysiłek. Chyba nie polecam tej trasy dla rodzin z małymi dziećmi, z takimi, które już same się poruszają które same miałyby pokonać ten szlak. Może nie ze względu na odległość, ale ze względu na trudności techniczne, bo jednak jest tam troszeczkę jakichś takich zejść dziwnymi schodkami. To na pewno może być trudne. Ale bez względu na wszystko, Michines to jest top topów i to jest miejsce, które trzeba odwiedzić.
I pamiętajmy, żeby do latarni nie iść w klapkach ani w jakiś tam tenisówkach.
Zdecydowanie. Okej, numer dwa, Westmana. Wycieczka wzdłuż klifów Westmana obok Michines, no chyba jest takim marketingowo, jest bardzo mocno wypromowana i rzeczywiście widać ją wszędzie. W każdym przewodniku jest po prostu jakaś wklejka o klifach Westmana. No moim zdaniem jest to bardzo przereklamowany temat. Ale Kiniu, może tym razem ty zaczniesz. Co ty na ten temat sądzisz?
Ja myślę, że Westmana jako miasteczko stało się w ogóle taką trochę mekką polskich turystów po tym, jak miejsce akcji umieścił tam Remigiusz Mróz w swojej trylogii, którą pisał pod pseudonimem Ove Løgmansbø. No i rzeczywiście podejrzewam, że czytelnicy tej trylogii chętnie do Westmany przybędą, żeby znaleźć chociażby miejsca, w których działa się akcja powieści i tak dalej. Natomiast oczywiście miasteczko taką główną atrakcją, jaką tutaj próbuję sprzedać, jest ten wspomniany przez ciebie rejs wzdłuż klifów. I powiem ci, że kiedy pierwszy raz wybrałam się sama na ten rejs, byłam zachwycona, bo to rzeczywiście było takie unikalne przeżycie. W pewnym momencie wręczono nam nawet kaski, stateczek zapływał w jakieś skalne labirynty, te klify rzeczywiście wystrzeliwały na pół kilometra do góry, no i szyja mnie bolała od tych wszystkich pięknych widoków. Jednak niestety masowa turystyka tak naprawdę zniszczyła urok tej atrakcji, klifów. W tej chwili łódki są przepełnione ludźmi. Tak naprawdę ciężko nawet znaleźć jakieś miejsce na otwartym pokładzie, więc zdarza się, że jesteśmy zmuszeni wręcz siedzieć w kokpicie, nawet wbrew własnej woli, bo po prostu na deku nie ma się już zupełnie gdzie podziać. Poza tym cena wycieczki z roku na rok systematycznie wzrasta. Na dzień dzisiejszy to już jest
tak,
300 bodajże 25, 330 koron, coś koło tego. Ja jeszcze pamiętam cenę koło 250. Także odnoszę trochę wrażenie, że nie liczy się już sam produkt, a po prostu liczy się tylko obdzieranie turystów z zasobów gotówkowych.
Postrzegam to bardzo, bardzo podobnie i też może nasze postrzeganie tego wszystkiego wynika z naszego doświadczenia, bo jednak widzimy, jak ten produkt turystyczny ewoluował na przestrzeni lat i kiedy miałbym go porównywać czasy obecne do tego, co było kiedyś, no to ocena jest druzgocąca. Bo też mój pierwszy raz na Westmanat był 2006 rok i płynąłem jeszcze starą farerską rybacką łodzią i to było niesamowite, dlatego że ta mała łódka była w stanie się wcisnąć w każdy labirynt i to było nie tylko niesamowite wrażenie estetyczne, ale też każdy z nas czuł się jak odkrywca po prostu na tej łódce, bo wpływaliśmy do jakichś jaskiń. To było niesamowite przeżycie. Pamiętam zresztą, wtedy mocno poczułem, że wrócę na Wyspy Owcze, bo wyszła w ogóle tęcza, to było takie romantyczne, wyszła moja natura, której nie znałem i było naprawdę spoko. Ale...
Natomiast muszę jeszcze powiedzieć, że dwie rzeczy. Po pierwsze, chyba tych tour operatorów zjada już jednak trochę rutyna. Mianowicie można wyczuć, że te wszystkie opowiadane historie są już mówione automatycznie, że tak naprawdę to ten kapitan myśli zupełnie o czym innym, o tym, co tam będzie jadł na obiad, a tu już na takim autopilocie leci po prostu z opowieścią. A po drugie, zdarza się niestety, że oni wypływają w złą pogodę. I tak jak ty miałeś szczęście, że była tęcza i stan morza był dobry i tak dalej, to na przykład nasz znajomy z Armenii no, skończył kiepsko, ponieważ wymiotował na pokładzie, był sztorm i mimo wszystko kapitan zdecydował się wyruszyć, licząc na to, że jak będą płynąć blisko brzegu, no to oczywiście te przechyły będą mniejsze, tak się jednak nie stało. Także też uważam, że to jest stawianie jednak tutaj własnych korzyści nad dobrem turystów.
Dokładnie tak. To jest mój największy zarzut również w stosunku do nich, bo rzeczywiście bardzo, bardzo mocno czuć komercyjne podejście do tego tematu i tutaj całkowicie pozbyli się jakiejś troski o klienta. Ja bardzo często doświadczam sytuacji, kiedy wsiadamy na łódkę i jest informacja, to znaczy nie informują nikogo o tym, że zmienili plany. I rzeczywiście w swoich terms and conditions mają to zapisane, że nie muszą nikogo informować i mogą nawet w trakcie rejsu podjąć decyzję o zmianie kierunku. Więc wy, zresztą większość turystów mam taką świadomość, mam takie wrażenie, nie ma w ogóle świadomości o tym, że nie płynie na klify Westmana, dlatego że oni już od samego początku, już przed wypłynięciem wiedzą, że na te klify Westmana nie płyną, tylko nikogo nie raczą o tym poinformować, dlatego że w takim przypadku ludzie mogliby żądać zwrotu pieniędzy. Mogliby... Czuliby, że mogliby, a zgodnie z warunkami sprzedaży tej usługi by nie mogli, ale na pewno byłby pewnego rodzaju hejt. I to jest strasznie rozczarowujące, kiedy płyniesz i okazuje się, że no nie płyniesz na klify, tylko płyniesz na palec wiedźmy, który bądźmy szczerzy, no to jest ładne miejsce, ale nie jest tak spektakularne jak klify Westmana i wycieczka trwa dużo, dużo dłużej. Płyniesz po prostu około 45 minut, czy nawet godziny. Po to, żeby po prostu zobaczyć palec wiedźmy, to zajmuje 5 minut i później znowu 50 minut wracasz. Absolutnie ta sytuacja nie jest warta tych pieniędzy i tego wszystkiego. Więc...
Jasne, a przy tym podejście organizatora też świadczy o tym, że jako klienci powinniśmy zignorować tę ofertę, tym bardziej, że w zeszłym sezonie rozmawialiśmy o tym, że super zamiennikiem jest wycieczka do jaskiń na Hestur, gdzie tak naprawdę również jesteśmy blisko klifów na Hestur, one robią równie piorunujące wrażenie i tak naprawdę jest to taki dobry substytut.
Zdecydowanie, wycieczka Ribem, pozdrawiamy z tego miejsca naszego kolegę Zygmunda, właściciela firmy RIP 62. Zdecydowanie, to jest wycieczka, która nie tylko daje Wam wrażenie estetyczne, ale też niesamowitą dawkę adrenaliny. A jak wiemy, czasami zdarzają się też bliskie spotkania z orkami. Niesamowite, niesamowita sprawa. Może kiedyś będzie okazja na ten temat porozmawiać w innym odcinku. Dobrze, miejsce numer 3. Miejsce numer 3 to jezioro.
Jezioro Sørvágsvatn, zwane tudzież Leitisvatn.
Ja tutaj w tym miejscu się zatrzymałem, nie chcąc rzucić się na wymowę tego miejsca, bo już z poprzedniego odcinka wiecie, że z wymową mam problem, a Kinia lubi mnie w takich momentach punktować.
Dlatego chciałam, żebyś uniknął tego upokorzenia. No i tutaj szybkie wyjaśnienie, skąd te dwie nazwy funkcjonujące w obiegu, mianowicie mieszkańcy wsi Sørvágur nazywają jezioro Sørvágsvatn, a mieszkańcy Mývavur mówią na nie Leitisvatn. Także
I to miejsce uchodzi również przez wielu za pocztówkowe, za wyjątkowe i pod wieloma względami, obiektywnie rzecz biorąc, jest wyjątkowe, bo to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie ze słodkowodnego jeziora wprost do oceanu wypływa wodospad. I chociażby z tego faktu miejsce jest wyjątkowe. Zresztą też zapisało się ciekawe w historii, bo to właśnie z tego miejsca, kiedy brytyjski korpus ekspedycyjny w operacji Valentine w 40 roku. W 40 roku wylądował na Wyspach Owczych, to stamtąd startowały łodzie latające, które patrolowały Atlantyk i w tamtej okolicy właśnie wybudowano później lotnisko. Ale chcemy opowiedzieć Wam o tym oczywiście jako atrakcji turystycznej. Ja nie jestem zwolennikiem tego miejsca, przyznam. Nie jestem zwolennikiem, szczególnie teraz, kiedy wejście na ten szlak jest płatne, kosztuje 200 koron i moim zdaniem po prostu ta cena jest niewspółmierna do tego, co tam otrzymujecie pod względem estetycznym. Szlak trwa około 1,5 godziny. Jest płaski, nieskomplikowany. Dochodzi się do miejsca, z którego prawie widać ten wodospad, ale nie do końca go widać. Najlepiej go widać jednak z helikoptera, prawda, albo od strony oceanu. Ciekawym miejscem jest zaraz obok wodospadu jest skała niewolników.
To znaczy skała niewolników nie jest obok wodospadu, ona jest troszeczkę przed wodospadem. To jest ta trala
Tak, w
Nuipa,
okolicy.
z której
Tak.
zrzucano niewolników i to jest chyba jedyne rzeczywiście miejsce, do którego trzeba się tam troszeczkę namęczyć, żeby podejść, więc to jest miejsce, gdzie można złapać lekką zadyszkę. Natomiast tak jak mówisz, szlak jest stosunkowo prosty i mówię to nawet ja, osoba, która po prostu nienawidzi chodzić po górach. Wstyd się przyznać, ale ja również wybrałam się tam dopiero w zeszłym sezonie, kiedy nie było turystów, szlak był wówczas bezpłatny. I szczerze mówiąc, podobnie jak ty, byłam trochę rozczarowana. To znaczy, na pewno nie uznałabym jeziora za jakąś taką topową atrakcją Wysp Owczych, a często znajduje się ono w takim top 3 albo top 5, więc uważam, że jest to miejsce zupełnie niezasłużone. Oczywiście przy słonecznej, ładnej pogodzie jezioro wygląda pięknie, można na nim kajakować, także na pewno jest to jakaś tam atrakcja również dla miejscowych. No i jeszcze może kilka słów o wodospadzie, który rzeczywiście stwarza takie intrygujące złudzenie optyczne, zwłaszcza kiedy widzimy jezioro, wodospad i ocean z helikoptera. Natomiast nie jesteśmy w stanie zobaczyć wodospadu z VOAR. To znaczy, możemy dojść do miejsca załamania wody, ale samej kaskady nie zobaczymy, co również było dla mnie
Rozczarowujące.
rozczarowaniem.
Przyznam, że z całej tej wycieczki, gdzie właśnie podeszliśmy pod wodospad i podeszliśmy pod skałę niewolników, pod tą ścianę niewolników, przyznam, że to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to to, że była możliwość położenia się po prostu na krawędzi klifu. Położyliśmy się na krawędzi klifu, wychylając tylko głowę, i to rzeczywiście robiło niesamowite wrażenie. Tym bardziej, że rok czy 2 lata przed moją wizytą w tamtym miejscu, paru chłopaków, chyba z Włoch, rozwiesiło liny na tych skałach i chodzili po prostu z taką tyczką balansującą, chodzili tam, przechodzili z jednej strony na drugą. Więc
Tak, nie wiem, czy to nie byli
Holendrzy, tak.
Holendrzy i film z ich wizyty można zobaczyć na YouTubie, nazywa się
O,
Dreamwalkers.
ciekawie. Wiecie, nasza perspektywa też może być w jakiś sposób wypaczona, bo my jednak trochę już mamy te Wyspy Owcze wyeksplorowane i po prostu naszym zdaniem są miejsca, które są dużo piękniejsze i nic nie kosztują. I może z tego powodu taka nasza ocena tego miejsca, tego jeziora. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz moje ukochane Jackf. No,
I jak pięknie
dochodzimy.
wymówiłeś, od razu daję ci piątkę z plusem
To
z
ja sobie
fonetyki.
dopisuję w takim razie w moim dzienniczku. Ja nie będę obiektywny, jeśli chodzi o Jackf, bo Jackf to jest takie miejsce, które po prostu podczas moich pierwszych wyjazdów było moją bazą wypadową. Miejsce, do którego zimą może dość trudno się dostać, bo jest w okolicy najwyższej góry na Wyspach Owczych i ta droga prowadząca do Jackf jest wąska, jeszcze w maju bywa zaśnieżona, co jest też bardzo dużym niebezpieczeństwem. Jadąc w maju na Wyspy Owcze, już dostaje się samochód bez letnich opon, bez zimowych opon i tam może być problem, bo to tam są alpejskie serpentyny. Piękne miejsce z wielu względów. Nie tylko ciekawa architektura. Oczywiście w samym Jackf jest też Jackf, czyli taka forma erozyjna, która akurat w tym miejscu ma po prostu największe rozmiary, a takich form erozyjnych na Wyspach Owczych możemy spotkać, te formy możemy spotkać w wielu miejscach, ich jest ponad 300. Jest tu po prostu pewnego rodzaju No, w niektórych miejscach wąwóz, a tutaj przyjęło to po prostu formę bardzo głębokiej zatoki, która kiedyś była portem, a teraz bardziej służy za jakieś miejsce spotkań kulturalnych, tak bym powiedział. W Jackw też jest niesamowity punkt widokowy, łatwo dostępny, stojąc frontem do oceanu, po lewej stronie idzie się już przygotowanym dzięki wolontariuszom. W ramach akcji zamykamy wyspy owcze dla turystyki, otwieramy dla wolontariuszy, przygotowano tam schody. Piękne miejsce, wchodzi się na klif w wysokości około 200 metrów. W zeszłym roku były tam maskonury, co ciekawe, to było zaskoczenie, bo odkąd jeżdżę na wyspy owcze, tam maskonurów nie było, w zeszłym roku się pojawiły. To jest też ciekawe miejsce do obserwacji głuptaków. Głuptaki, tak jak powiedzieliśmy opowiadając o Mykines, one gniazdują na Mykines, ale polują na całym archipelagu. A z Mykines na Jackw jest około, no, 50 kilometrów. Tak można powiedzieć, więc chłopaki i dziewczyny lecą 50 kilometrów na obiad i później wracają z powrotem. Więc miejsce jest absolutnie fenomenalne, warte odwiedzenia, też chociażby po to, żeby posiedzieć sobie po prostu na ławeczce, która jest przy samym oceanie, z fenomenalnym widokiem na przeciwległą wyspę Kalsoy. Tam też dość dokładnie widać, że Wyspy Owcze są pochodzenia wulkanicznego. Miejsce cudowne. Czy jesteś w stanie wrzucić jakąś rysę w ten obraz? Chyba nie, prawda?
Jedyną rysą, jaka przychodzi mi do głowy, jest po raz kolejny masowa turystyka i zadeptanie, stopień zadeptania tego miejsca. Ja również pamiętam Jack z czasów, kiedy byłam jedyną osobą w szczelinie i przyjeżdżałam do wsi, gdzie były po prostu dwa, trzy auta. W tej chwili niestety przyjeżdżając do Jack możemy się spodziewać 10 autokarów i 100 samochodów z wypożyczalni. W szczelinie jest zazwyczaj mnóstwo osób. No chyba plusem takim jedynym tej masowej turystyki jest to, że pojawiła się w pobliżu jakaś niewielka kafejka, także można się zaopatrzyć w gofra, w kawę. Wcześniej rzeczywiście nie było w ogóle takiej infrastruktury, także to jest może jakiś jedyny plus, ale na pewno Jackw jest bardziej magiczne, kiedy można je podziwiać w
Tak jest.
samotności. Notabene w ramach inicjatywy Summertonar, czyli letnie dźwięki, od czasu do czasu odbywają się we wspomnianej szczelinie koncerty, ponieważ panuje tam bardzo dobra akustyka, także jeżeli będziecie mieli okazję zejść w głąb szczeliny, polecam coś zaśpiewać i zobaczyć wtedy, jak pięknie niesie się dźwięk.
Czyli zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia. Tutaj też chcę.
Zdecydowanie widzę, że się
Rozmarzyłem
rozmarzyłeś.
się, ale też, bo zacząłem myśleć o tym, bo jednak z naszej wypowiedzi dość mocno przebija się to, że jesteśmy rozczarowani zjawiskiem overtourism, można powiedzieć, które widać na Wyspach Owczych. Ja, jak rozmawiam z turystami, którzy jeżdżą na moje wycieczki, oni tego nie sygnalizują. Czyli oni nie mają tej perspektywy, bo są tam po prostu pierwszy raz. I to też nie. Mogę mieć tą perspektywę, bo pamiętam i ty również, bo pamiętasz te miejsca no, z innych czasów, ale na Wyspach Owczych chyba jesteśmy jeszcze przed pikiem ilości turystów. Nie można tego w żaden sposób porównać z Islandią, więc to jeszcze nie jest ten etap, ale na pewno do niego zmierzamy i niedługo on nastąpi. Dobrze, lecimy dalej. Jesteśmy w tym momencie,
Jesteśmy chyba w
jesteśmy w
Czotnowójk.
Czotnowej, pozycja numer 5. Miejsce jest urocze, tak bym powiedział. Ja nie mogę powiedzieć, że wracam tam jakoś mocno podekscytowany, że to miejsce po prostu mnie onieśmiela swoją urodą, ale przeżyłem tam zawsze, dużo tam przeżywam, zawsze dużo, dużo tam przeżywam, zawsze coś mnie tam zaskoczy i to jest no, miejsce magiczne na swój sposób. Głęboka zatoka, Kija, mu właśnie, może opowiesz o tym miejscu, jak ty je postrzegasz?
Ja zgadzam się, ponieważ ja akurat kocham Czotnowójk. Jest to jedno z moich ukochanych miejsc na Wyspach Owczych. Pomimo, że jest bardzo turystyczne, to uwielbiam tam przyjeżdżać. Mówimy o północy wyspy Strathmoy i tak naprawdę na końcu dosyć krętej, wąskiej drogi znajduje się niewielka osada. Na dzień dzisiejszy mieszka tam 50 osób. Wioska jest bardzo kompaktowa. Znajduje się tam przepiękna, wulkaniczna plaża. plaża z takim szaro-czarnym piaskiem. W cieplejsze dni można zobaczyć tam farerów, którzy się kąpią, moczą nogi, dzieci bawią się w piasku, także no prawdziwa Majorka.
A w zimne dni surferów po prostu w piankach, więc tam są...
To prawda, to prawda. Tam podobno w Czotnówek są również fantastyczne fale, dlatego surferzy odziani w jakieś takie no, ciepłoszczelne pianki z przyjemnością surfują na tamtejszych falach. Ja uwielbiam Czotnówek, uważam, że jest to jazda obowiązkowa dla każdego, kto przyjeżdża na Wyspy Owcze. Warto zatrzymać się również na taki fotostop w zatoczce przed zjazdem do Czotnówek, zrobić zdjęcie wsi z góry, kiedy wygląda ona bardzo dramatycznie. No i jeszcze bonusem jest to, że stojąc na plaży w Czotnówek możemy w oddali zobaczyć dwa ostańce, iglice abrazyjne, Risen Chetlingen, czyli tam wiedźma i olbrzym, które już znajdują się przy brzegach wyspy Esturoy, ale jest to na pewno taka bardzo pocztówkowa panorama.
Ja zachęcam do tego, żeby ten obraz był jeszcze głębszy i żeby dodać jeszcze kolejną warstwę tego wszystkiego, polecam Wam przejść się szlakiem, wejść na szlak, może wejść, nie pokonywać go dla zaawansowanych i chcących jak najbardziej. Szlak między Czotnówek a Saksun. Można na niego wejść i wtedy pojawia się perspektywa miejscowości, plaży, zatoki i właśnie dwóch ostańców, o których wspomina Kinga. Przecudownie to wygląda, szczególnie słoneczną pogodę. A słonecznej pogody, jak wszyscy wiemy, na Wyspach Owczych jest w brud. Więc warto się na to pokusić. Dla mnie to miejsce też jest szczególne, bo pamiętam jedna z pierwszych książek, którą przeczytałem o Wyspach Owczych, w jakimś tam kontekście Wysp Owczych. Tim Severin, Podróż Brendana. Zachęcam. To było miejsce, gdzie Tim Severin ze swoją załogą, no to właśnie tutaj przybił po raz pierwszy na Wyspy Owcze do tej zatoki, więc jest tam też jakiś kontekst tego rodzaju. Dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. Byliśmy w Czotnówek, tym razem Saksun. Saksun, o którym...
Zostajemy na Streymoy.
Cały czas dzielimy teraz w gruncie rzeczy 8 kilometrów górami. Jesteśmy po drugiej stronie grzbietu. Jesteśmy w Saksun, o którym opowiadaliśmy w zeszłym odcinku w aspekcie szalonego farmera, który nie może się pogodzić z masową turystyką. Saksun jest magiczny. Moja fascynacja Wyspami Owczymi, która zaczęła się tam przed komputerem, przed monitorem, to była fascynacja zbudowana galerią zdjęć takiego Czecha, który nazywał się Franciszek Stout i on miał zrobione dwie galerie, trzy galerie na Wyspach Owczych, Saksun z Mechines i z Kalsoy, z Trollanes. Tak to się wymawia?
Trollanes.
Ja mam swoje nazwy dla wszystkich faryjskich miejscowości. Miejsce oczywiście przepiękne, stara farma, budynki kryte trawą, zatoka, która kiedyś była portem, teraz już nie pełni takiej funkcji, otoczona wysokimi górami. Przecudowne miejsce, oczywiście trochę zniszczone przez masową turystykę, ale też trochę zniszczone walką farmera, który nie może się pogodzić z tą masową turystyką, który robi wszystko, żeby te widoki oszpecić. To są w miejscu, gdzie naprawdę mamy piękny, niesamowity kadr, on tam nawrzucał różnych maszyn rolniczych, żeby to tylko spaskudzić, no ale pomimo tego no, nie jest w stanie tego spaskudzić, bo to zawsze wygląda po prostu pięknie. I warto w Saksun, jadąc do Saksun, warto zatrzymać się w kilku miejscach. Z jednej strony warto pójść powyżej miejscowości, otwiera się niesamowity kadr na zatokę, na wyjście z zatoki, na niesamowitą architekturę, na zieleń otaczających gór i wodospady. Z drugiej strony warto pójść troszeczkę w kierunku właśnie szlaku do Czotnówek, tam jest wielki wodospad. Wtedy można zobaczyć wyjście w ogóle, w oddali wyjście z tej zatoki na ocean, to też robi niesamowite wrażenie. I chyba warto pójść też do plaży, prawda?
Zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż w tej chwili zejście do plaży jest płatne od 2 lat bodajże, 75 koron jeszcze niedawno wynosiła ta opłata, podejrzewam, że może zdrożeć w nadchodzącym sezonie. Natomiast ja również podzielam Twój entuzjazm względem Saksun. Jest to co prawda jedno z takich najbardziej obfotografowanych miejsc i trudno zrobić tam jakieś unikalne, odkrywcze zdjęcie. No ale mimo wszystko Saksun to jest też jazda obowiązkowa, więc odwiedzając Czotnowój, odwiedzając Jack, do Saksun zajechać na pewno warto. A jeszcze taka ciekawostka, że nigdzie na Wyspach Owczych nie jesteśmy dalej niż 5 km od oceanu i te 5 km znajduje się właśnie na drodze do Saksun, między Saksun i Strängnäs.
No właśnie, dlaczego w ogóle pominąłem tą drogę, a droga jest naprawdę niesamowita. To jest najdłuższa polodowcowa dolina na Wyspach Owczych, która ma ponad 11 km długości, ukształtna, wzdłuż tej doliny jest oczywiście poprowadzona droga, płynie rzeka. Magicznie to wygląda, polecam wtedy odpowiednią muzykę i to wszystko sprawia niesamowite wrażenie. Wiecie, mieliśmy w planach 10 miejsc, opowiedzieliśmy Wam o 6, ale mówimy już pół godziny, więc chyba będziemy powoli kończyć, a tym samym zapraszamy Was do części drugiej tego zestawienia już za 2 tygodnie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
Bis heute.
Do usłyszenia. Hej, pa, pa.
Łaku, to się nie powinno w ogóle znaleźć na tym podcaście.